Wojna polsko-bolszewicka w audiobooku historycznym. 1920. Uratowana Europa. Odcinek 8. 100 lat kłamstw i manipulacji.
Wydarzenia z lata roku 1920 do dziś wzbudzają emocje. Nazwiska polskich bohaterów jeszcze do niedawna były wymazane z podręczników historii. Dlaczego obecne święto Wojska Polskiego w okresie PRL nie było w żaden sposób upamiętniane? W jakim celu wstrzymywano badania historyczne i usuwano pamięć o wydarzeniach wojny z bolszewikami? Dlaczego wreszcie historycy rosyjscy do dziś przekręcają fakty historyczne i nadal posługują się retoryką bolszewizmu? W kolejnym odcinku naszego audiobooka przyjrzymy się temu, jak wojna polsko-bolszewicka była interpretowana i manipulowana przez ostatnich 100 lat. W 1944 roku w naszym kraju zaczęła instalować się władza ludowa, która polska była jedynie z nazwy. Komuniści delegowani przez Moskwę mieli zadanie stworzenia państwa w pełni zależnego od ZSRR. Zresztą ten sam scenariusz miał miejsce w Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii czy w Bułgarii. Tam także powstawały państwa demokracji ludowej znajdujące się w orbicie wpływów Moskwy. Powoli i skutecznie realizowało się marzenie Trockiego i Lenina z roku 1920 o przeniesieniu bolszewizmu na inne kraje Europy. Józef Stalin doskonale pamiętał porażkę z roku 1920. Tym bardziej, że w czasie najazdu na Polskę był szefem Ludowego Komisariatu do Spraw Narodowości. Kierował stroną polityczną ofensywy bolszewickiej. Nic dziwnego, że po 25 latach pamięć o wydarzeniach i bohaterach z nad Wisły i Niemna były dla komunistów solą w oku. Józef Piłsudski i sanacyjni generałowie mieli wylądować na śmietniku nowej historii. Pierwsze powojenne podręczniki historyczne jeszcze lakonicznie informowały o konflikcie polsko-sowieckim, ale już kilka lat później służyły tylko propagandzie. W 1951 roku ukazała się książka Historia Polski, zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty, w której wojnę nazwano interwencją antyradziecką. Podobnie pisano we wszystkich historycznych książkach wydawanych w okresie stalinizmu. Całe pokolenia uczące się historii w latach PRL miały nigdy nie dowiedzieć się, czym była Bitwa Warszawska, Operacja Niemeńska i obrona niepodległości Polski oraz uratowanie przed bolszewizmem całej Europy w roku 1920. Oto jak w książce Historia Polski opisywano wydarzenia dziś będące jedną z najważniejszych kart naszej historii.
Burżuazyjno-obszarniczy rząd polski rozpoczął zaborczą politykę skierowaną przeciwko Rosji radzieckiej. Kapitaliści i obszarnicy wywołali napastniczą wojnę, zajmując Białoruś i Ukrainę. Działania wojenne miały miejsce wbrew woli mas ludowych, a sama wojna była haniebną interwencją, która miała charakter grabieżczy. Józef Piłsudski rozpętał hecę nacjonalistyczną, chcąc kontynuować kolonialną eksploatację ziem ukraińskich, białoruskich, litewskich i rosyjskich, które znajdowały się pod okupacją Polski. Ze zdradziecką polityką imperializmu polskiego walczyła Komunistyczna Partia Polski, a Polska Partia Socjalistyczna w tym czasie głosiła hasła antyradzieckie i szkalowała rewolucję rosyjską. Rząd radziecki w tym czasie nie dążył do wojny i kierował się szczerą wolą pokoju i porozumienia. W 1920 roku miał miejsce zwycięski pochód Armii Czerwonej i bezładna ucieczka polskiej armii.
Po II wojnie światowej historia została podporządkowana ideologii narzuconej przez ZSRR. W PRL-owskiej historiografii zostały odwrócone role agresora i ofiary. Zdyskredytowano polskich bohaterów, z których wielu było później ważnymi postaciami życia politycznego lub dowódcami polskich sił zbrojnych na Zachodzie w czasie II wojny światowej. W socjalistycznej Polsce nie można już było nawet czcić dnia 15 sierpnia, umownej daty cudu nad Wisłą.
Ba, nawet na złożenie kwiatów przed grobem nieznanego żołnierza, gdzie już nie było tablic o Bitwie Warszawskiej, bo je wszystkie oddano na przetopienie.
Mówi profesor Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Na szczęście robotnicy, którzy to zdejmowali, ukryli te tablice, zakopali i w 90 roku wykopano i mamy oryginalne tablice dzięki temu, gdzie są te pierwsze bitwy jednak tam z okresu międzywojennego upamiętnione z bitwy nad Wisłą. Otóż groziły sankcje karne. Milicja mogła zatrzymać takiego człowieka, spisać mandat albo oddać sprawę do kolegium, do spraw wykroczeń za zakłócanie porządku publicznego. Niektóre miejsca, takie najbardziej symboliczne, jak chociażby Ossów, miejsce śmierci księdza Skorupki i ten cmentarzyk maleńki, gdzie są wymienione te nazwiska i chłopców, i kobiet, którzy polegli tam pod Ossowem, został wcielony ten teren w miejsce poligonu wojskowego, odgrodzony płotem, drutem, no tam wdarcie się, to groziło już konsekwencjami bardzo poważnymi. Mimo to tam jakoś te kwiaty składano, ta pamięć jednak była, więc chciano wykreślić z pamięci. Ta bitwa nie funkcjonowała, bo jakże to? Niezwyciężona Armia Czerwona dostała baty od Wojska Polskiego. To się kłóciło z całą filozofią uprawiania polityki. Związek Radziecki jest nie tylko naszym sojusznikiem, ale i największym mocarstwem na świecie. Armia Czerwona nigdy nie przegrała żadnej wojny, a tutaj nagle trzeba byłoby się do tego przyznać.
Najciekawsze, że ta wersja historii nadal obowiązuje w Rosji. Nawet we współczesnej historiografii rosyjskiej Polska jest przedstawiana jako agresor. Historycy rosyjscy wypierają fakt, iż rząd bolszewicki miał plan podboju Polski i Europy. Mało tego, podporządkowana polityce nauka rosyjska od lat 80. XX wieku akcentuje temat rzekomej zbrodni polskiej armii na sowieckich jeńcach wojennych. Ta sprawa od lat pojawia się za każdym razem, gdy polscy historycy zaczynają wspominać pakt Ribbentrop-Mołotow czy mord polskich oficerów w Katyniu. O mechanizmach propagandy historycznej we współczesnej Rosji opowiada profesor Marek Kornat.
Rosja stosuje ten manewr szerzej, powtarza go. To nie jest też takie znowu przypadkowe, że kiedy ktoś tylko podniesie temat paktu Ribbentrop-Mołotow jako zbrodniczego układu międzynarodowego, Rosja natychmiast mówi, że Polska wcześniej napadła na Czechosłowację, rzekomo napadła i odebrała Zaolzie. A więc to Polska pierwsza zapragnęła zmian terytorialnych w Europie, zrobiła precedens, a potem tak się jakoś złożyło, że stała się jego ofiarą. A więc szukamy również wydarzenia symetrycznego po drugiej stronie, albo w każdym razie epizodu, który podnosimy do rangi wydarzenia symetrycznego. Na tym polega ten mechanizm propagandy historycznej Rosji.
Problem interpretacji tych wydarzeń podkreśla także profesor Janusz Odziemkowski.
Historycy rosyjscy wyciągają poszczególne fragmenty tych źródeł. Nie, to nie jest tak, że oni otwierają archiwa i mówią, proszę, korzystajcie, historycy zachodni, polscy, opracowujcie. Nie, tam jest ściśle reglamentowany dostęp do źródeł, jak kiedyś u nas, i tylko niektórzy historycy mają do tego dostęp. Tacy, którzy wiadomo, że napiszą w duchu wielkoruskim. Do tego stopnia, że w Domu Historii, który powstał pod egidą Parlamentu Unii Europejskiej, gdzie jest mowa o eksporcie rewolucji bolszewickiej po wybuchu rewolucji w Rosji, czyli lata 18, 19, 20, 21, są nawet pokazane kierunki, gdzie ta szła ekspansja. Nie ma słowa o bitwie warszawskiej i o wojnie polsko-bolszewickiej. I ci historycy, którzy tam byli, to uważam za duży ich błąd, że nie zadbali o to, że no była wspaniała okazja, żeby to pokazać, przynajmniej wspomnieć, że to było. No nikt tego nie zrobił. Można ich zapytać, dlaczego nie zrobili, ale to już nie do mnie pytanie.
Czy w takim wypadku, po 100 latach od wydarzeń z Nadwisły i Niemna, nadal będziemy zdani tylko na relacje lorda Vincenta hrabiego d'Abernon, który w swojej książce 18. decydująca bitwa w dziejach świata pisał następująco?
Zasadnicze znaczenie polskiego zwycięstwa nie ulega najmniejszej wątpliwości. Gdyby wojska sowieckie przełamały opór armii polskiej i zdobyły Warszawę, wówczas bolszewizm ogarnąłby Europę Środkową, a być może przeniknąłby i cały kontynent. W Niemczech, w każdym większym mieście, ajenci komunistyczni czynili potajemne przygotowania. Nakreślony był przez nich zupełnie zdecydowany program działania. liderzy obrani, lista ofiar terroru wypisana, a podziemnej tej intrydze towarzyszyć miały okrutne kaźnie i mordy. Są liczne dowody na to, iż rząd moskiewski, skupiając swe siły do walki z Polską, miał cele o wiele rozleglejsze i dalej idące, jak samo zdobycie Warszawy. Jego ambicja, jego ufne oczekiwanie zwycięstwa rozciągało się na kraje leżące na zachód od Wisły i sięgało daleko poza granice Polski.
Podsumowując 100 lat nieścisłości, manipulacji czy wręcz kłamstw dotyczących wojny polsko-bolszewickiej, należy podkreślić, że należy się jej godne miejsce w historiografii europejskiej, co podkreśla profesor Janusz Odziemkowski.
My nie mamy do tej pory dobrej, opartej na źródłach, dobrego opartego na źródłach opracowania wojny polsko-bolszewickiej po 100 latach od zakończenia tej wojny, która mogłaby stanowić kanwę dyskusji z historykami zachodnimi. Nie mamy. W związku z tym historiografia zachodnia sięga do opracowań rosyjskich. No i z tych opracowań czerpie swoje wyobrażenia o tym, co się tutaj działo. No nie ma niestety takiego opracowania. To jest błąd naszej polityki historycznej na pewno, że państwo nie zdobyło się wydanie w języku angielskim, nawet zamówionej u polskich historyków, ale tych, którzy się zajmują i siedzą na materiale źródłowym polskim i rosyjskim, żeby mieć pole do dyskusji, a nie ma takiego opracowania. I to jest błąd naszej polityki historycznej, który dzisiaj się utrzymuje. My możemy mieć i mamy bardzo ładne opracowania poszczególnych bitew, natomiast porządnej monografii, która by przedstawiała nasz polski punkt widzenia, nie rosyjski, nie niemiecki, nie francuski, polski, na tą wojnę i była oparta o źródła, których nie można podważyć, bo one są i można je pokazać w dyskusji, to byłoby zupełnie wtedy inaczej, byśmy rozmawiali.
Wojna polsko-bolszewicka w audiobooku historycznym 1920. Uratowana Europa.